Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Dla swojego psa każdy człowiek jest Napoleonem, dlatego psy to chyba najbardziej lubiane zwierzęta. Podobno jest ich w Polsce ponad 7 milionów, ma lub miała go prawie każda rodzina. Dziś porozmawiamy o tych właśnie czworonogach, będzie między innymi o tym, jak je wychować, jak je zrozumieć, jak o nie dbać i jak poznać ich język. Ekosfera do 15. Aneta Gała-Burda, zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gośćmi w programie są dzisiaj Anna Jaroszewicz, kierownik schroniska dla zwierząt w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Hubert Żoch, wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Dzień dobry.
I Robert Andraka, Happy Dog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To my zaczniemy tak proste takie pytanie. Dlaczego warto mieć psa?
Ja to nawet muszę, bo bez psa nie wyobrażam sobie życia. Pies jest w naszej rodzinie przynajmniej potrzebny do tego po prostu, żeby był, żebyśmy mieli po co wracać do domu, żeby ktoś się cieszył na nasz widok. I tak naprawdę psy porządkują życie, uczą organizowania czasu sobie, też stawiają przed nami wymogi, tak? Ja pamiętam, kiedyś byłam strasznym śpiochem, nie wyobrażałam sobie, żeby wstać wcześnie rano. I to się zmieniło w momencie, kiedy
pojawił się
pierwszy pies i powiem, że nie pamiętam takiego dnia, żebym miała do psa, czuła jakikolwiek wyrzut z tego powodu. Po prostu przyszło to tak samo naturalnie, te poranne wstawanie, że aż trudne do uwierzenia.
Czyli przyjaciel, czyli poranne wstawanie. Co jeszcze, Robert? Dlaczego warto mieć psa?
Moim zdaniem to pies po prostu pomaga nam zadzierzgnąć więzi z innymi ludźmi, bo kiedy idziemy na spacer, spotykamy na swojej drodze ludzi z psami. Więc w tym momencie jakby chcąc, nie chcąc, jeżeli nasze psy się lubią, możemy z tymi ludźmi nawiązać kontakty. Nie jesteśmy samotni. Mało tego, pies zmusza nas do tego, żebyśmy spacerowali, więc poprawia się nasz stan zdrowia. Oczywiście bycie z psem, przebywanie z psem, to jest udowodnione naukowo, że jeżeli głaszczemy psa, to poziom kortyzolu w naszym organizmie jest właściwy. Czyli jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi. Jeżeli mamy zły nastrój, pies to wyczuwa.
I czyli wtedy pies próbuje... jako psychoterapia.
Tak, dokładnie. Zresztą psy pracują w dogoterapii w różnej formie, tak? Dzieci się otwierają z autyzmem na psy, więc tutaj pies jest wielofunkcyjny i daje nam ogromne szczęście. Oczywiście też mnóstwo obowiązków dokłada, bo trzeba go o konkretnych godzinach wyprowadzić na spacer. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, trzeba nim się zająć, trzeba go nakarmić, ale daje
ale
o wiele
fajne,
więcej niż odbiera.
Znaczy,
bo uczy
że
nas systematyczności.
Tak.
Pies powoduje u nas właściwe zachowania. Stajemy się bardziej empatyczni, bardziej otwarci. Nie możemy mieć złego nastroju przez długi czas, ponieważ pies będzie się czuł wtedy nieszczęśliwy z nami.
Chyba wszyscy właściciele to przyznają. Hubert, czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
No do Roberta wypowiedzi chciałbym jeszcze dodać, że to nie tylko w bloku, tak samo i w mieszkaniach. Psy każde powinny wychodzić na spacery, nawet te mieszkające na podwórkach, no bo wtedy tworzy się większa więź i psy też inaczej
nawet
się zachowują.
Nawet jeśli ma kojec, tak?
Nawet jeśli ma kojec, jeżeli ma całe podwórko do dyspozycji, to też powinien chodzić poza podwórko, poznawać teren. On całkiem inaczej się wtedy zachowuje w domu.
No a to dla nas oczywiście też jest spacer, więc też wysiłek fizyczny to nas zmusza do ruchu, więc same plusy w zasadzie. My o tym wielokrotnie mówiliśmy już, ale myślę, że można to jeszcze powtórzyć. Pies prezent. Dlaczego nie?
No bo nie.
A może inaczej zadam pytanie. Czy pies czuje, że jest prezentem, kiedy jest prezentem, a kiedy jest chciany, czy w jakiś sposób psy to rozumieją?
W zależności od tego, jak ludzie się zachowują względem tego psa. Bo jeżeli pies jest prezentem dla dziecka, a z reguły tak jest, że to dziecko wymusza na rodzicach, mamo, tato, chce psa. I w tym momencie ludzie kupują na gwiazdkę, na komunię, teraz mamy czas komunii, będą
no właśnie,
popularne jorki, bolończyki, maltańczyki i różnej innej maści psy, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, że jest to obowiązek też. że dziecko nie podoła takim obowiązkom i często później takie psy po pół roku trafiają do adopcji albo zostają porzucone, ponieważ są psami problematycznymi. To, że pies jest mały, to, że to jest York, to jak sama nazwa mówi, to jest terrier, tak? Yorkshire Terrier, czyli pies na nornice, na lisy, wypłaszał z nory, tak?
Mały pies z wielkim charakterem.
Dokładnie. I nie każdy nadaje się na właściciela terriera. To, że ktoś go tam przebiera, zakłada mu spineczki, prowadza do fryzjera, to nie znaczy, że charakter tego psa się zmienił. On oczywiście zmienił się na przestrzeni lat, jego potrzeby tego psa się zmieniły, ale dalej może mieć w sobie różne negatywne zachowania. I taki pies źle prowadzony może stać się problemem dla swoich właścicieli.
Przede wszystkim w ogóle żywych istot jakichkolwiek, czy to pies, czy też inne zwierzę, nie powinno się dawać w prezencie. To jest żywa istota. To jest istota, która jest częścią później rodziny, tak? Decyzja o posiadaniu zwierzęcia zawsze powinna być bardzo, bardzo dokładnie przemyślana i podjęta przez całą rodzinę. To nie można kogoś obdarować żywym stworzeniem, no bo to nie jest zabawka, tak? To jest pies, który będzie żył kilkanaście długich lat i osoba, która decyduje się na jego posiadanie, musi tą decyzję podjąć sama.
Czyli inwestycja na ileś lat, prezent na pewno nie. Chyba, że jest to prezent przemyślany i myślimy
i
o nim
uzgodniony, na uzgodniony, całą rodziną, tak?
Uzgodniony z całą rodziną. I były wszelkie plany wcześniej posiadania takiego psa. Akurat komunia stała się okazją, żeby już
żeby
ten moment
się pojawił w domu,
nastąpił.
Tak? Natomiast rodzice, którzy jakby godzą się na to, żeby pies był prezentem dla ich dziecka, muszą mieć świadomość tego, że ten pies tak naprawdę będzie ich obowiązkiem, że dziecko nie podoła tym obowiązkom, że tak naprawdę to jest pies rodziców. U nas bywały takie przypadki, że były przyprowadzane przez rodziców psy albo dzwonią do nas ludzie i mówią, chcę oddać psa, bo córka, syn się nim nie zajmuje. No i właśnie tak to jest. Nie będzie się zajmował i niestety my dorośli ludzie powinniśmy to wiedzieć.
A czym kierować się przy wyborze psa? O czym powinniśmy...
Naszymi predyspozycjami życiowymi.
Właśnie.
Bo jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy żyją na kanapie i powiedzmy przed telewizorem, to na
I
pewno...
I nie pracują jeszcze.
Nie pracujemy. To nie bierzemy psa aktywnego. Bierzemy psa takiego, który przejdzie powiedzmy dookoła bloku spacer i to już będzie dla niego wystarczające. Chociaż ja uważam, że każdy pies powinien spacerować przynajmniej 3 razy dziennie, jeżeli mieszka w bloku czy mieszka na posesji, przynajmniej 3 razy dziennie powinien wychodzić poza tą posesję, poza miejsce swojego zamieszkania, pół godziny, raz godzinę, drugi raz i pół godziny, trzeci raz. Przynajmniej takie spacery powinien mieć, bo on wtedy eksploruje, wtedy potrzeby węszenia jego się jakby... On się tam w ten sposób odstresowuje, tak? Poznaje świat. Jeżeli my mamy nieaktywny tryb życia, to nie bierzemy sobie psa aktywnego. Powiedzmy, człowiek, który siedzi na kanapie i je, że tak powiem, pizzę non-stop, nie bierze sobie haskiego, bo taki pies potrzebuje dużo spacerów. Na ten temat to Hubert może trochę więcej powiedzieć, bo akurat ma haskie, więc zna się na tym.
Akurat miłość i klasy.
To jest moja ulubiona rasa, husky. No, one wymagają bardzo dużo ruchu. Jeżeli człowiek nie zapewni dla takiego psa ruchu, no to będzie pies niszczył wszystko w domu i to nieważne, czy to będzie młody pies, czy stary, one nawet w wieku już naprawdę starym, 12-14 lat, one dalej wymagają takiego samego ruchu, bo to są husky.
Czyli husky do bloku to tak nie bardzo, zwłaszcza jak małe mieszkanie.
To jest różnie, zależy od trybu życia. Jeżeli człowiek dużo wychodzi na podwórko, dużo spaceruje, mało czasu spędza w domu, no to owszem, wtedy może mieć takiego haskiego, ale to trzeba podjąć tą decyzję naprawdę świadomo, bo no, dla takiego haskiego godzina nie wystarczy dziennie.
A przede wszystkim nie wybieramy psa oczyma, tak? Trzeba właśnie dopasować charakter upodobania psa do trybu naszego życia po prostu.
Jeżeli jesteśmy ganapowcami, to mopsa?
No, może być.
Na przykład. Być. No właśnie, ja mówię tu, no mops, pies rasowy, natomiast właśnie, psy schroniskowe, a psy takie kupowane. Może akurat, nie wiem, czy to dobre pytanie do was, bo tutaj Stowarzyszenie Happy Dog, tutaj schronisko dla zwierząt, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, więc pewnie będziecie mówić o psach schroniskowych, chociaż może niekoniecznie.
Nie, to myślę, że każda z nas nie rozróżnia psów na gorsze i lepsze. Każdy pies, czy to pies hodowli, czy pies ze schroniska, dla nas jest tak samo ważny i z takim samym szacunkiem się do tych psów odnosimy. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy jakąś swoją ulubioną rasę, która odpowiada nam charakterologicznie, to jak najbardziej kupowanie psa, zaznaczam, z pewnego źródła, tak? Czyli od ludzi, którym ufamy, do których możemy pojechać, zobaczyć, w jakich warunkach psy żyją. Możemy poznać rodziców szczeniąt, żeby wiedzieć po prostu, jakiego psa bierzemy do swojej rodziny. Jak najbardziej. Nie mam nic przeciwko temu, żeby kupować psy, jeżeli jest to zakup przemyślany, odpowiedzialny i hodowla odpowiednio wybrana, tak? Natomiast nasze psy te schroniskowe, ja nigdy nie patrzę na psa pod jakby pryzmatem tego, jak wygląda, tylko bardziej zawsze pod tym, jaki ma charakter, jak się zachowuje. To są psy tak samo zachowujące się jak te, które kupujemy z hodowli. Też mają różne charaktery. Też wśród naszych psów, kundelków, można znaleźć psa, który jest typem kanapowca, jest typem sportowca. Więc...
A czy są na przykład w schronisku, zdarzają się psy rasowe?
Rasowe, czyli z rodowodem,
na przykład.
Niezwykle rzadko.
Albo na przykład, no może nie mieć rodowodu, ale być
w typie rasy. Tak.
No na przykład mopsy, czy rottweilery, czy jakieś tego typu wyżły.
Owczarki.
Owczarków niemieckich ostatnio mamy sporo. Był okres taki, kiedy mieliśmy bardzo dużo właśnie Syberianów husky w typie tej rasy. Zdarzają się, natomiast często trafiają też psy rasowe, ale zazwyczaj te są odbierane przez właścicieli jako zagubione. Sylwestra mieliśmy mopsika chyba akurat w schronisku u nas. Też została sunia odebrana przez właścicieli. Natomiast w typie rasy jak najbardziej. Zdarzają się.
Ale najwięcej jest tych pełnej rasy kundel.
No, tych wielorasowych, tak powiedzmy.
Czy psa można wychować mimo pewnych predyspozycji rasowych? Bo na przykład wiemy, że wyżeł lubi biegać. Wiemy, że husky lubi się ruszać.
Można, jak najbardziej można wychować. To nie ma pod względem tego, no trochę ciężej jest wychować takiego huskiego. No trochę właśnie, więcej czasu trzeba mu poświęcać na wychowanie.
Żeby stał się kanapowcem? Czy to jest akurat niemożliwe?
Kanapowcem jest nie bardzo możliwe, żeby husky stał się, ale można go na tyle wyciszyć, na tyle uspokoić, że będzie psem takim towarzyszącym, a nie typem sportowca, z którym trzeba cały czas biegać. I to w sumie nie ma różnicy, czy to jest husky, czy mops. Każdego tak samo da się nauczyć.
Czyli wychowanie ma bardzo duże znaczenie też w całym procesie naszego wspólnego życia z psem. A czy można poznać charakter psa od szczeniaka już? No bo szczeniaki, wiadomo, tak, zazwyczaj są ruchliwe, zazwyczaj gryzą.
No, na pewno.
Jakoś nie wyobrażam sobie szczeniaka kanapowca, ale może jest.
Jeżeli chodzi o szczenięta, to na pewno nie w tych bardzo wczesnych pierwszych tygodniach życia, ale myślę, że jeżeli możemy obserwować cały miot razem i są to szczenięta 8-10-tygodniowe, to już na zasadzie różnic zachowań w miocie możemy troszkę o tych psach powiedzieć, jakieś przewidywania. Tylko należy pamiętać, że szczeniak to jest taka czysta kartka, tak? Każdego z nich można w jakiś sposób ukształtować, nauczyć, wychować,
uzupełnić.
Więc oczywiście jak się go zostawi samego sobie, to on się sam wychowa tak, jak mu będzie wygodnie i po prostu nie wiadomo, co z niego wyrośnie. Natomiast do końca charakteru uszczenięcia nie da się określić. Bo to jest po prostu młode, takie małe dziecko, które trzeba ukształtować, tak? jakiś sposób.
No, trzeba nauczyć psa przede wszystkim tego, czego my od niego oczekujemy, tak? Jeżeli ma pies nie wchodzić na łóżko, to ma nie wchodzić od samego początku, a nie raz może, raz nie może na przykład. Musimy go uczyć świata zewnętrznego, tak? Jazdy autobusem, jazdy samochodem, dźwięków różnych, które towarzyszą w zależności, gdzie mieszkamy. Pies musi z nami przebywać, z nami być, żeby nie było takiego problemu, że pojedziemy gdzieś z psem i będziemy się za niego wstydzić na przykład. Bo pies jest obrazem swojego właściciela.
Prawda. Za chwilę powiemy o tym, jak wybrać imię dla psa, a także czy psy są inteligentne.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o chyba najbardziej lubianych zwierzętach, czyli o psach. Gośćmi są kierownik schroniska dla zwierząt w Białymstoku Anna Jaruszewicz, wiceprezes TOZU Hubert Zoch i Robert Andraka Happy Dog. No i właśnie mówiliśmy o tym, dlaczego warto mieć psa przed piosenką. A teraz już wszystkie procedury, jak już mamy spełnione i już mamy tego psa, to jak wybrać dla niego imię? Ja pytałam przed programem Anię, jak wybierają imię dla swoich psów w schronisku, których mają przecież blisko 200 i że to może być problem. I Ania powiedziała, że pies sam mówi, jak ma na imię.
No bo to prawda. Piękne. Nasze psy mówią, pytamy każdego psa, którego przyjmujemy i on nam mówi, jak ma na imię.
Brexit na przykład.
Na przykład ostatnio przyszedł do nas Brexit. Nie wiem dlaczego do nas, bo chyba kierunki mu się pomyliły, no ale Brexit jest w Białymstoku. No tak, po prostu w skali roku przyjmujemy 600 psów. Mm-hmm. To tych imion jest znacznie więcej niż 200, bo każdy pies musi mieć inne imię.
Barszcz z Barszczańskiej, to Robert mówił.
Tak, Barszcz z Barszczańskiej, na przykład też często są to imiona albo związane właśnie z miejscem, z którego pies trafił, albo z jego zachowaniem, czy też z tym, co nam się nasuwa, jak go po prostu widzimy z wyglądem, albo z historią psa. I tak na przykład Ikar, który został wyrzucony z 4. piętra z bloku, ma na imię po prostu Ikar, bo on spadł jak Ikar, tak? Więc te imiona przychodzą po prostu do nas. Przychodzi pies i my, poznając psa, po prostu stwierdzamy, on ma na imię na przykład Aldo, on ma na przykład na imię Diego.
No bo te wasze imiona nie są standardowe. To nie są Burek czy Azor na przykład, tylko one rzeczywiście mają imiona.
Te standardowe już dawno nam się wyczerpały. Musimy teraz już uruchomić wyobraźnię i jakby kombinować coś, co wcześniej u nas nie było. Nie było takiego psa o takim imieniu.
No właśnie jest trudno wybrać imię dla psa. Czy to muszą być jakieś litery specjalne? R na przykład psy lubią, czy L, czy K. Czy musi być krótkie, długie?
Nie, jak psy raczej tonację głosu naszą wyczuwają, mm-hmm. że mówimy do niego. Po jakimś czasie przez nawyk mówienia tego samego słowa, one to słowo kojarzą ze swoim imieniem.
I R na przykład nie ma znaczenia?
Uczymy imienia. Wydaje mi
Burek,
się, że
Azor,
nie.
Wszędzie te R gdzieś występuje.
Czy na pewno właścicielom jest łatwiej, prościej wołać psa zwartym, krótkim imieniem, mm-hmm. niż jakimś bardzo, bardzo długim, z wieloma sylabami. Ale myślę, że psu nie robi to różnicy. Ja nawet znam takie imię, na które reaguje każdy pies. Jest takie imię?
Pies?
Tak, każdy pies na to zareaguje.
Jakie?
Chodź tu.
Albo masz. Mój kot reaguje na masz. Także to rzeczywiście.
Są takie też słowa klucze.
No, a gdybyśmy mieli sami wybierać, to właśnie czym się kierować jeszcze przy wyborze imienia dla psa? Oprócz tych właśnie wszystkich elementów, które
możliwości jest bardzo wiele. Mhm. Bo jednemu będzie się pies kojarzył z jedzeniem, innemu z czymś przyjemnym i każdy inaczej tego psa nazywa. Ktoś lubi jakieś imię.
A czy bywa tak, że pies może nie polubić jakiegoś imienia?
Nie, nie ma takiej
nie
opcji.
Ma, nie ma takiej. W zasadzie jakbyśmy go nie nazwali, to zawsze mu się spodoba.
Tak, bylebyśmy go tym imieniem do siebie przywoływali, tak?
No byle on nas polubił.
I nie mieszali imienia z innymi komendami, bo wtedy może być tak, że pies na imię zareaguje komendą. A nie,
siak,
bo tak się zdarza, że ludzie cały czas imieniem psa wołają psa, gdzie to jest niewłaściwe.
Czy psy są inteligentne?
O, niezwykle. Naprawdę są inteligentne. Ja nawet kiedyś, do dziś dnia pokutuję taki osąd o psach, że nie mają możliwości zdolności abstrakcyjnego myślenia.
No właśnie.
Ja jednak myślę, że niektóre mają, bo gdyby nie miały, to by nie kombinowały takich różnych rzeczy, do których są zdolne, czyli na przykład otwieranie klamek w oknach, czy na przykład chowanie czegoś, tak. Więc czasami jak obserwuję psy, to wydaje mi się, że jednak one siedzą i myślą, co tutaj jakby
jak to obejść.
Tak, jak to obejść, jak to. Więc jakiś tam sposób analitycznego myślenia, myślę, że tak, jak najbardziej.
Na pewno mają coś takiego w sobie, że potrafią się obrażać. Mhm. Potrafią się fochać. Czyli mają jakieś myślenie, jakieś uczucia, jakieś emocje.
Wiedzą, że coś im złego na przykład się stało, coś, co im się nie podobało, i teraz trochę się poobrażam.
Dokładnie.
Żeby pan mnie przeprosił na przykład.
Tak, żeby pan przyniósł coś smakowitego.
I się odobrażę. Tak. Kiedy...
Łaskawie się odobrażę i będę wtedy sobą.
Zresztą my na przykład mamy w domu troszkę tych psów i widzę, że na przykład Lusia, która jest u nas teraz najstarszą sunią, kiedy dzieje się jej krzywda albo boi się czegoś, ona tego ratunku szuka. Czyli u mnie, tak? Czyli też pies wie,
gdzie może znaleźć pomoc.
Więc w chwilach takich, kiedy czuję się zagrożona, kiedy coś jest nie tak, ona wie, że musi przyjść do mnie. Więc to nie jest tak, że to jest bezmyślne stworzenie, bo ono wie, co jest dla niej. Każdy pies wie, co jest dla niego dobre, co lubi, czego nie lubi, co sprawia ból, tak? Czego unikać, bo jest to na przykład zagrożeniem. Ostatnio wracając z pracy, autentyczny fakt, widziałam psa, który siedział przy przejściu, patrzył na sygnalizator i po prostu siedział i w momencie, kiedy zmieniło się światło na zielone, wstał i przeszedł po pasach.
Czyli jeszcze rozróżnia kolory.
Oczywiście, że tak.
Bo psy podobno nie widzą, mają świetny węch, ale z kolorami to mają problem.
Rozróżniają kolory żółty, niebieski i odcienie szarości.
Czyli
także te podstawowe
które
kolory,
trzeba...
które potrzebujemy, one rozróżniają. Dlatego też wolontariusze w schronisku chodzą w żółtych kamizelkach.
I które psy widzą z daleka.
I pies całkiem inaczej reaguje na takiego wolontariusza w żółtej kamizelce niż na wolontariusza bez kamizelki. No bo to już nie jest wolontariusz w tym momencie. Nie jest ta osoba, która wyjdzie z tym psem.
Na zasadzie skojarzeń po prostu.
Czy warto psa czegokolwiek uczyć? Czy może powinniśmy zaakceptować go takim, jaki jest i czekać, aż się sam nauczy, sam wybierze, czego chce się nauczyć?
A my chodzimy do szkoły jednak... i uczymy się sami?
No właśnie.
Nie uczymy się sami, chodzimy do szkoły, gdzie ktoś nas uczy, tak? Mm-hmm. Uczy nas liczyć,
pilnuje
czytać,
tego, uczy nas też porządkowości,
systematyczności. Rodzice uczą nas norm, jakichś zachowania, tak? W społeczeństwie. No to jest niezbędne, tak samo jest potrzebne psu.
Chodzi o to, żebyśmy mieli takiego psa, na jakim nam zależy. Jeżeli mamy psa pierwszego na przykład w naszym życiu, to apeluję o to, żeby się zastanowić, jakiego my chcemy mieć psa. Bo dla wielu facetów to jest na przykład tak, że mój pies ma być posłuszny. On ma robić to, co ja chcę.
Mm-hmm. Nawet jak chce głupie rzeczy.
Tak, a pies niekoniecznie chce tego samego, co my. I musimy nauczyć się komunikacji wzajemnej, my kontra pies, żeby wiedzieć, z czym pies ma problem, czego nie chce zrobić, dlaczego tego nie chce zrobić. Musimy rozumieć psa, bo pies to nie jest maszynka do wykonywania naszych poleceń.
No to właśnie, czego każdy szanujący się pies, co powinien każdy szanujący się pies umieć?
Podać łapę.
Podać łapę, tak.
Powinien dzień dobry. Otwierać lodówkę, tak? Powinien przede wszystkim umieć rzeczy, które ułatwią nam życie z tym psem, na przykład w mieście, tak? Czyli na pewno powinien być odwoływalny.
Czyli reagować na nasze wołanie,
do
tak?
mnie, chodź tu. Mhm. Na pewno powinien być socjalny, umieć nawiązać pozytywny kontakt z innym psem. Na pewno nie powinien być agresywny, broń Boże, i tego nigdy psa nie uczymy. Na pewno powinien być oswojony z hałasem, z pojazdami, z ludźmi, różnymi ludźmi, czyli na przykład z osobami poruszającymi się na wózkach, z osobami, które chodzą o kuli, z dziećmi, z kobietami, z mężczyznami. To jest ważne. To przygotowuje psa do życia wśród nas. I wtedy pies nie sprawia nam takich problemów, tak? My możemy go wszędzie zabrać, wszędzie z nim pójść. On nie jest kłopotliwy.
Czy podaj łapę? To jest konieczne, czy to jest to taka taki numer popisówka?
Znaczy, wydaje mi się, że pies powinien znać pewne komendy po to tylko, żeby po prostu utrwalić w nim nawyk tego, że nas słucha w jakiejś tam kwestii. Bo podaj łapę, waruj, siad. Psu do niczego nie jest potrzebne tak naprawdę. Właśnie to, co Ania powiedziała, on powinien być odwoływalny, powinien znać komendę zostaw, jak coś bierze do pyska, albo puść, żeby nie zrobił sobie krzywdy, nie złapał czegoś, czego nie może. Natomiast te komendy uczą go systematyczności. Zaczynamy od takich podstaw, od łapa, siad, waruj, zostań, zostaw, puść, chodź do mnie. To chodzi o to, żeby on później w przestrzeni miejskiej po pierwsze rozpoznawał nasz głos i reagował na te komendy. Wtedy będzie łatwiej się psu żyło z nami i łatwiej będzie się żyło społeczeństwu z tym psem.
Czego nie uczyć psa? Czy jest coś takiego, czego
agresji.
Nie warto uczyć? Agresji przede
Absolutnie.
Wszystkim.
Absolutnie agresji.
Na inne zwierzęta też, bo często
też
psy atakują koty, ale też i do ludzi. Ludzi się może troszeczkę bardziej boją, ale właśnie często uczymy właśnie atakowania kotów,
czy też innych psów.
Innych psów, czy ptaków też odganiania. To niezbyt właściwe. No a na przykład żebranie przy stole, czy szczekanie na innych. Też są psy, które no, po prostu lubią przeszczekiwać.
No ale właśnie to takie jest zachowanie niezbyt pożądane, bo ile może to na przykład bawić, śmieszyć właściciela, to już osoba, która jest obszczekiwana niekoniecznie. Żebranie przy stole, no też kiepsko wygląda,
no właśnie,
jak
jedzie
ciocia
oduczyć,
w odwiedziny, jest... a pies jej kładzie pysk w talerz, tak? Oduczyć, po prostu nie
uczyć. Czy znacie
uczyć.
Takie psy, które... Ale znacie takie psy, które nie żebrzą przy
Ale
stole?
Oczywiście,
bo,
że tak.
Bo ja nie znam. Ile psów widziałam, a trochę i w życiu widziałam, to sama
to
nie mam.
To znaczy, że wszystkie te psy kiedykolwiek były dokarmiane przy stole.
Czyli niektóre są grzeczne, niektóre leżą, nie patrzą w oczy, tylko leżą pod stołem przy nogach i czekają tylko na dogodną sytuację, ale no, to, jest to...
Ja powiem tak, nauczenie psa tego, żeby nie żebrał, jest bardzo proste. W momencie, kiedy przychodzi do domu pies, jemy posiłek, cokolwiek jemy my ludzie, nigdy nie dajemy w tym momencie niczego do jedzenia psu. Pies po prostu
wie, że nie dostanie.
Będzie, nie nauczy się tego, że w momencie, kiedy człowiek je, to on też może coś dostać. Pies ma swój pokarm, swoją porę posiłku, zjada ten posiłek i to jest tyle.
Czy w ogóle jest możliwość taka, żeby nauczyć tych wszystkich, tego wszystkiego, o czym mówiliście, samemu, czy lepiej, żeby zrobili to specjaliści? Czy to wymaga bardzo dużego
Jeżeli
wysiłku? No bo to jest
psa.
Sporo tych rzeczy.
Jeżeli ktoś ma pierwszego psa na przykład, to musi zasięgnąć pomocy specjalistów. Ale jeżeli ktoś ma jakieś już doświadczenie z psami, gdzieś tam był w jakiejś szkole, zrobił jakiś, niektórzy robią jakieś kursy, tak powiedzmy, szkolenia, żeby pogłębić tą wiedzę, natomiast uważam, że pierwszy pies musimy gdzieś pójść. Później już możemy bazować na swoim własnym doświadczeniu.
A czego jest najtrudniej nauczyć psa? Z waszych doświadczeń. Robert, ty szkolisz swoje psy przynajmniej, to
znaczy,
wiem.
Znaczy powiem ci tak,
i widziałam twój pokaz.
Ze swoim psem popełniłem wszystkie możliwe błędy. Jest to pies, który umie żebrać przy stole, umie ukraść jedzenie z ręki człowiekowi, umie ukraść jedzenie z talerza.
Tego go nauczyłeś?
I umie wypić alkohol od kogoś z kufla, kieliszka. Niestety ja go tego nie nauczyłem, ale nie przypilnowałem go w tym, żeby tego nie robił. Bo była fajna zabawa, jak on był małym szczeniakiem. A teraz jest tego rodzaju problem, że on nie jest w stanie się oduczyć tego żebrania. On będzie siedział, on nie zrobi krzywdy, będzie siedział, toczył pianę i czekał na moment, kiedy ktoś odwróci na chwilę uwagę, więc on wtedy stale żamek i już go nie ma, tak? To jest mój błąd. To był mój pierwszy pies taki...
Ale chciałabym pociągnąć ten temat z alkoholem, bo to jest dosyć istotne. Czy psy nie mają naturalnego wstrętu do alkoholu?
Nie.
Znaczy, rozumiem,
do
że piwo
alkoholu
jeszcze...
wysokoprocentowego mają wstręt, bo alkoholu...
Do wódki, czyli spirytusu i tak dalej.
Tak, tego
natomiast,
nie ruszą.
Natomiast piwo, wielokrotnie widziałam psy pijące piwo. I czy pies może polubić piwo? Bo dla zwierzęcia to jest raczej takie mało zwierzęce jedzenie.
Znaczy przede wszystkim musimy powiedzieć, że to nie jest zdrowe i nie powinno się żadnego alkoholu podawać żadnemu zwierzęciu, ale faktycznie też w swoim życiu spotkałam psy, które... Mój pierwszy pies na przykład, którego powiedzmy w cudzysłowie odziedziczyłam tam po innym właścicielu wypijał wino, lubił pić wino, tak był pojony. To nie jest dobre, ale faktycznie lubił. Jak widział gdzieś, wyczuł, że ktoś obok ma wino, jest otwarta butelka, wino w kieliszku, on dostawał spazmów po prostu.
Czyli musimy pamiętać i uważać, że taka zabawa na przykład, że pies pije piwo, czy pies pije wino, niestety, ale może się przerodzić u psa także w nauk. Więc
oczywiście,
uważajmy.
Że tak. Na przykład mój pies nie ma do czynienia z żadnym, że tak powiem, z żadną formą alkoholu. Natomiast ja mówię o tych błędach, które kiedyś popełniłem, nie mając świadomości, tak? Bo mam psa 9 lat i popełniłem te błędy i teraz nauczony na tych błędach przekazuję doświadczenie innym, że po prostu nie róbcie tego. Nie, bo to jest fajne, tak? Wleję psu do miseczki piankę z piwka, tak? I piesek pije. Tylko, że to po pierwsze mu szkodzi, a po drugie jest to mu do niczego niepotrzebne.
Porozmawiamy sobie za chwilę, czy psa można nauczyć szacunku.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Kierownik schroniska dla zwierząt w Białymstoku Anna Jaruszewicz, wiceprezes TOZ-u Hubert Żoch i Robert Andraka, Stowarzyszenie Happy Dog. Dzisiaj są gośćmi w Ekosferze i rozmawiamy o tych naszych ukochanych czworonożnych pupilach, czyli psach. No właśnie, czy psa możemy nauczyć szacunku? Jak to jest z tym szacunkiem? Czy na szacunek to trzeba sobie zasłużyć?
Psa,
co my rozumiemy przez słowo szacunek?
Zależy, tak? Co rozumiemy przez słowo szacunek, bo no, psa możemy nauczyć praktycznie no, dużo rzeczy. Psa możemy nauczyć do 250 komend, które wykona.
Mówi się, że psy kochają bezwarunkowo i że nawet człowiek, który je bije, czy no, źle się wobec nich zachowuje, że psy potrafią takich ludzi kochać.
Potrafią.
Potrafią psy takich ludzi kochać, nawet jeżeli psy obrywają, no bo to jest
człowiek. Czyli widzą coś człowiek. Dobrego w tym człowieku? Bo to jest trudno
jest człowiek.
Pojąć.
To jest pies zazwyczaj przywiązuje się do jednego swojego właściciela. Nawet jeżeli mamy w domu kilka osób, to pies zawsze się przywiąże najbardziej do swojego jednego konkretnego właściciela.
I on go wybiera, sam pies.
Sam
go
pies
wybiera
swojego właściciela. Bo to nie ma różnicy, czy karmimy tego psa, czy my wychodzimy z nim na spacer, czy pies sam wybierze swojego właściciela w domu.
A jak, czym on się kieruje? Czy to jest osoba, powiedzmy, silna? Czy to osoba z mocnym głosem? Czy to osoba, do której pies wyczuwa, że wszyscy w domu mają szacunek?
Nie. Tutaj nie ma zasad, nie ma reguł.
Pies może to być małe dziecko?
Może być to dziecko. Pies po prostu wybiera taką osobę, która chyba najbardziej mu odpowiada pod względem, że tak powiem, emocji. Na takim samym poziomie odczuwają emocje i myślę, że to o to chodzi.
I jak wtedy się pies zachowuje? Czy ty jesteś wierny tej osobie bezwarunkowo? Będzie jej bronił na przykład dziecka przed rodzicami?
Zdarzają się takie sytuacje, że pies się tak przywiąże do dziecka, że rodzic nie może podejść do tego dziecka. Tylko też często jest tak, że rodzice źle do tego podchodzą i pogłębiają to w psie. I wtedy to coraz bardziej narasta.
Jak sobie radzić z taką sytuacją? Czy to już trzeba specjalistę, czy możemy sobie sami w jakiś sposób przenieść tę bezwarunkową miłość, czy bezwarunkowy szacunek z dziecka na przykład na rodzica, jeżeli jest taki problem w domu?
Znaczy my nie zmienimy tego wyboru psiego, natomiast niewłaściwe zachowania należy korygować i jeżeli w domu dochodzi do tego, że ta taka bezwarunkowa miłość psa powoduje to, że na przykład pies warczy na pozostałych członków rodziny, to na pewno trzeba skorzystać z pomocy specjalisty, bo sami sobie z takim problemem nie poradzimy.
No tak, bo pies mimo wszystko jest rodzinny.
Jest rodzinny.
Jest rodzinny i powinien szanować całą rodzinę i nie ma tutaj wyjątków. Czy jest taka teoria, nie wiem czy się z nią zgodzicie, że kiedy wymagamy od psa więcej, to wtedy nas bardziej szanuje. Że im więcej wymagamy, albo jesteśmy tą osobą wymagającą, to wtedy mamy więcej szacunku ze strony psa.
Granica jest tak chwiejna. Jeżeli spojrzymy na to, jak się pies zachowuje, jest posłuszny, jest karny, to jest taka bardzo cienka granica, gdzie kończy się szacunek, a zaczyna strach. I tej granicy my ludzie nie powinniśmy jakby przekraczać. Bo jeżeli nasz pies jest nam posłuszny, wykonuje nasze polecenia, dlatego że nas się boi, to może przyjść taki moment we wspólnym życiu, kiedy pies po prostu...
Kiedy dojdzie do konfrontacji.
Dojdzie do konfrontacji i z tego strachu niestety może wykluć się agresja. Więc bardziej korzystnym układem jest, kiedy pies jest dla nas posłuszny, wykonuje nasze polecenia, dlatego że nas szanuje po prostu, za to, że na przykład spędzamy z nim czas, że razem się z nim bawimy, uczymy, że zapewniamy mu jakby spełnienie wszystkich jego potrzeb, a nie dlatego nas się słucha, że boi się od nas dostać w łeb. Bo taki układ nie ma szans powodzenia.
Jeżeli psa się będzie biło, to pies w pewnym momencie może nie wytrzymać. On ma zęby do komunikacji i 4 łapy. Zawsze nas dogoni i zawsze nam będzie w stanie zrobić krzywdę. Więc bicie psa nie ma żadnego sensu. To jakby apeluję do wszystkich, którzy chcą metodami awertywnymi szkolić psy. Nie róbcie tego, ponieważ to może być, nie ugryzie was, ugryzie wasze dziecko, ugryzie waszą partnerkę czy partnera.
Przeniesie to agresję,
na kogoś innego.
Kogo mniej się boi, tak?
Raczej lepiej przyjaźnić się z psem, lepiej, żeby ten pies był dla nas, robił to, bo nas lubi, bo nas szanuje, a nie dlatego, że nas się boi. Bo ze strachu rodzą się różne takie rzeczy w psu, lęki, agresje, że może się zdarzyć, że stanie do konfrontacji z nami.
My mamy teraz u siebie w schronisku psa, który jest u nas 7 raz. Za każdym razem, kiedy do nas trafia,
ale zostaje oddany przez rodzinę, czy po prostu ucieka?
Nie, po prostu zabieramy go z ulicy, bo go właściciel gdzieś tam zapomni, zostawi.
Takiego ma właściciela.
Takiego ma właściciela. I za każdym jego pobytem widzimy, że ten pies jest coraz bardziej agresywny. Do nas ma takie zachowania agresywne, wynikające właśnie, podłożem jest strach. Właściciel tego psa przyznał nam się, że go bije, że już kilka razy go ugryzł właściciela, z którym mieszka 9 lat.
A bije go, dlaczego, wyjaśnił chociaż?
No dlatego, że on na niego warczy. To jest koło zamknięte. Agresja rodzi agresję. Zgłosiliśmy oczywiście to odpowiednim organom. No niestety prokuratura umorzyła postępowanie.
Czyli
i nie wiem, jak
bije.
To błędne koło przerwać, bo jeszcze trochę to ten pies będzie poważnym zagrożeniem dla ludzi.
No, ale ten pies ciągle jest przy tym właścicielu. Ten właściciel nie chce go oddać, skoro ten pies jest, no nie podoba mu się. No,
nie,
bo
nie
za
chce,
coś go
chce
bije,
go mieć. Chce go mieć,
żeby go bić.
Obaj się zapętlili w pewien chory układ, z którego ciężko się po prostu wycofać. Tylko, że w tym momencie ofiara może stać się katem dla kata.
To jest ryzyko. Powiedzmy jeszcze chwilę, bo zostało nam dosłownie kilka minut czasu. Powiedzmy 2 słowa jeszcze o języku psów. Jakie są najbardziej charakterystyczne zachowania, które musimy nauczyć się odczytywać? No wiemy tutaj, że warczenie. Pies warczy, to pan go bije. No to nie jest niewłaściwe.
I kiedy ma stres,
czy pies
na przykład
zawsze warczy,
oblizuje nos na przykład. Mhm. Oblizuje nos.
To co to
odwraca
znaczy?
Głowę. To znaczy, że nie chce interakcji z nami wtedy. Mhm. Że mamy go zostawić w spokoju. Dać
to, co się dzieje w tym momencie, mu nie odpowiada.
Nie odpowiada, że on ma z tym problem, tak? Bo warczenie to jest już etap przed konfrontacją, że pies może się na nas rzucić.
A czasami pies warczy i pokazuje zęby, ale jednocześnie bardzo nisko siada i tak jakby chciał być nam poddany. I merda nie,
jest,
jeszcze ogonem.
Spojrzeć na wilki. Wilk, jak poluje, to on leży tak przyklejony przy ziemi.
Żeby go nie było widać.
Żeby go nie było widać i żeby móc się szybko odbić i zaatakować ofiarę. Więc my nie możemy tego interpretować, że pies nas się boi, jest uległy i dlatego się kładzie. Warto by było każdemu właścicielowi, polecam przeczytanie takiej książki Turi Trugas, Sygnały uspokajające. Ona w jasny i czytelny sposób wyjaśnia, w jaki sposób psy komunikują się z nami.
To bardzo ważne, żeby umieć odczytać, co mówi do nas nasz pies.
Czy pies zawsze merda ogonem, jak się cieszy?
Nie zawsze.
To powiedzmy
nie zawsze merdanie jest oznaką radości.
No właśnie, jak to jest z tym merdaniem?
Merdanie, no zdarza się nawet, jeżeli pies jest bardzo zestresowany, też potrafi merdać ogonem i jeżeli w takim momencie podejdziemy do psa, też może zaatakować. To nie ma w sumie w zależności tego, że pies merda ogonem i jest szczęśliwy.
Ale jeśli ma normalną pozycję i merdę ogonem, no to znaczy, że...
Tutaj przy jego rozpoznaniu trzeba brać całe ciało psa, tak? Nie sam ogon. Sam machający na boki ogon nie oznacza radości. Są jeszcze uszy, jest napięcie mięśni, jest cała mowa ciała i tak trzeba całościowo też na psa patrzeć.
Ja myślę, że my jeszcze wrócimy do tych tematów już przy okazji za czas, jaki się dzisiaj gośćmi w Ekosferze była kierownik schroniska dla zwierząt w Białymstoku Anna Jaruszewicz, wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Hubert Żoch i Stowarzyszenie Happy Dog Robert Andraka. Aneta Gała-Burda, kolejna Ekosfera za tydzień, już zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.